Drodzy bracia i siostry, chciałbym dzisiaj mówić na taki temat wezwanie do jedności. Dla nikogo z nas nie jest tajemnicą, że świadectwo współczesnego Kościoła jest mieszane. Jest i dobro, i jest zło. I tak samo jeśli chodzi o poszczególne lokalne kościoły, są dobre strony, ale są i słabsze. Kiedy czytamy o nowotestamentowych kościołach, widzimy lepsze i gorsze strony, a nawet są takie kościoły, gdzie nie ma w ogóle dobrych stron. Pan Jezus generalnie zawsze chwalił każdy kościół, zaczynał od pochwały Księdza Objawienia, gdzie są listy do 7 lokalnych kościołów, ale co do 2 w ogóle nie zastosował żadnych pochwały. Niemniej nawet tam, gdzie chwalił, to często musiał coś uzupełnić, wskazać na słabości, na ułomności danych lokalnych kościołów. Chociaż 2 zyskały same tylko pochwały. Kościół w Smyrnie i w Filadelfii. I są takie kościoły wzorowe, ale wiemy, że diabeł to jest ktoś taki, kto lubi psuć. Czasem nawet z bajki możemy się czegoś nauczyć. W bajkach braci Grimm diabeł jest pokazany jako taki wielki psuj. Gdzieś tam była studnia, ludzie się cieszyli, pili czystą wodę z tej studni. Przyszedł diabeł i zatruł. Albo gdzieś było drzewo, rodziło dobre owoce, zatruł te owoce, że były zatrute. I diabeł jest kimś takim. On jak się dobrze dzieje, to tylko patrzy, żeby coś popsuć. I właśnie przeczytamy o kościele w Koryncie, który apostoł Paweł założył w latach 51 do 52. On był narzędziem Pana Jezusa w tym celu. A później napisał list do nich, jeden i drugi, i te listy miały trochę charakter taki dyscyplinujący, zwłaszcza pierwszy list do Koryntian. On tam 1,5 roku przebywał w Koryncie, głosił im Słowo Boże, ich dobrze poznał, ale tam się pojawiły problemy. I przeczytamy o tym w pierwszym rozdziale pierwszego listu do Koryntian, jakie myśli kieruje ku nim, jak jest tu wyraźne wezwanie do jedności. Zobaczmy pierwszy rozdział. Przeczytajmy na razie wersety od 1 do 9. Paweł, powołany z woli Bożej na apostoła Chrystusa Jezusa i Sostenes brat, zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu, ich i naszym. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie i żeście w Nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was. Tak iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Apostoł pisał ten list z Efezu, który był dokładnie naprzeciwko Koryntu, z tym, że dzieliło ich Morze Egejskie, tych mieszkańców obydwu miast. I on pisał ten list przez Sostenesa, który w dziejach apostolskich jest opisany jako przełożony synagogi, który został pobity podczas ataku na Pawła. W każdym razie był to brat, który spisał myśli Pawła, ale myśli są natchnione i myśli są podyktowane przez apostoła. On jest nazwany powołanym z woli Bożej na apostoła. On się przedstawia. Taki był zwyczaj w piśmiennictwie takim listowym pierwszego wieku, że mówca czy pisarz tego listu się przedstawia. Ciekawe jest słowo powołany. On został naprawdę wybranym przez Boga i w odpowiednim czasie powołanym na mocy szczególnej woli Boga. Ponieważ on nie chodził z Panem Jezusem, nie chodził z 12. On był wręcz najbardziej zaciekłym przeciwnikiem Kościoła, dzieci Bożych. Strasznym człowiekiem był. kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, 26 rozdział, to czytamy, że miał krew na rękach. Że on, kiedy głosowano za karą śmierci dla chrześcijan, to on opowiadał się za tym. Czytamy, że wywlekał ludzi z domów, zmuszał do bluźnierstwa, do mówienia, niech Jezus będzie przeklęty w synagogach. Strasznym człowiekiem był, ale Bóg go nawrócił cudownie na drodze do Damaszku i stał się apostołem, czyli wysłannikiem, delegatem, posłańcem Pana Jezusa. Kieruje ten list do zgromadzenia Bożego. Słowo Kościół, słowo zbór często wiele nam nie mówi, ale zgromadzenie już coś nam mówi. Dosłownie z greki jest to społeczność ludzi wywołanych. Jest to wspólnota ludzi, którzy zostali powołani z tego świata do służenia Bogu, do służenia Chrystusowi. Oni znajdowali się w Koryncie, który był ogromnym tyglem takim kulturowym, religijnym. To było miasto portowe, tam było wiele bogactwa. Tam były kulty pogańskie, łącznie z prostytucją świątynną. Tam byli ludzie ubodzy, byli ludzie bardzo bogaci. Było mieszane towarzystwo. No i co ciekawe, duże wpływy nie tylko pogańskiej religii, ale też filozofii greckiej i szczególne upodobanie do krasomówstwa, do oratorstwa tam miało miejsce. Ale ci ludzie, to grono, do którego pisał, to byli ludzie poświęceni w Chrystusie Jezusie, uświęceni. Co to oznacza, że byli już uświęceni? Oznacza to, że Bóg powołał ich, aby służyli już Jemu, nie własnym celom. Byli oczyszczeni z grzechu, byli oddzieleni od świata i należeli do Boga. Bo tak można wyjaśnić słowo uświęcenie. I jeżeli ktoś dzisiaj głosi Ewangelię, że jeżeli ktoś się nawraca, to nie ma wstępnego dzieła uświęcenia w jego życiu, jest dalej taki sam, tylko jest okryty jakąś sądową sprawiedliwością Chrystusa, to nie jest pełna Ewangelia. Musi być wstępne, wyraźne oczyszczenie grzesznika już na początku drogi. Księga Ezechiela mówi, że dam im serce mięsiste, miejsce serca kamiennego i uczynię, że będą przestrzegać moich przykazań i moich praw. Czyli musi być głęboka wewnętrzna przemiana już na początku drogi. Nie może tak być, że ktoś mówi, nawróciłem się, a dalej jest zniewolony. Chrystus niesie wolność. Pan Jezus powiedział, jeśli Syn was wyzwoli, przestaniecie być niewolnikami grzechu. Tak parafrazuję, ale taki jest sens 8 rozdziału Ewangelii Jana. Więc człowiek dostaje się spod panowania szatana i grzechu i świata pod panowanie Boga i Chrystusa. Zostaje oczyszczony świętą krwią Baranka Bożego. To, co brat Tytus mówił, że doznał tego dotknięcia Bożego, tego oczyszczenia. To jest nadprzyrodzone, cudowne dzieło, którego nie potrafimy wytłumaczyć. Teolodzy piszą książki o nawróceniu, ale czytamy, że tak jak wiatr wieje, nie wiemy skąd i dokąd, tak jest z każdym, kto jest narodzony z ducha. To jest pewna tajemnica, ale to jest rzeczywistość. I to jest rzeczywistość w życiu brata Tytusa i wielu z nas. I to jest wstępne oczyszczenie, ale czytamy, że oni, ci poświęceni w Chrystusie, są powołani na świętych. Przed nimi jest jeszcze droga do pełnego uświęcenia. Oni są już poświęceni w Chrystusie, uświęceni, ale są powołani na świętych. Mają dążyć do rzeczywistej świętości w swoim życiu. I to już jest dzieło stopniowe. Stopniowe uwalnianie się spod mocy grzechu i coraz większe upodobnianie się do Jezusa Chrystusa. To jest proces. Na tej drodze są upadki. To jest coś takiego, jakbyśmy wchodzili po schodach i potknęliśmy się parę schodków niżej, ale znowu idziemy, podnosimy się, idziemy w górę. No i to jest też droga związana z cierpieniem. Niektóre pieśni, które tu śpiewaliśmy wczoraj i dzisiaj, mówią o pewnym cierpieniu. Jeżeli wchodzimy wzwyż, tak, to nie dziwmy się, że mamy nieraz pod górkę. Idziemy wzwyż, tak, do Królestwa Bożego. Dlatego nieraz mamy pod górkę, nieraz nie mamy łatwo. Ale jest to droga uświęcenia i mamy kogo wzywać. Chrześcijanie w Koryncie byli znani z tego, oczywiście modlili się do Boga Ojca w imieniu Jezusa Chrystusa, to taka standardowa modlitwa nowotestamentowa, ale też wzywali Pana Jezusa. Czytamy, ci wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu ich i naszym. Wiemy z doświadczenia naszego, że w naszym kraju tak ogólnie o Bogu nieraz można z kimś porozmawiać, ale wystarczy wspomnieć Pana Jezusa. Już jakoś coś ta rozmowa się nie klei i nieraz jadę w pociągu z takim bratem, z którym współpracuję, ewangelistą, bratem Andrzejem z Dęblina, który po prostu próbuje zagaić jakąś rozmowę. On typowo jest ewangelistą, próbuje nawiązać. I często ta rozmowa, która wcześniej była taka ogólna i dość płynnie przebiegała, na tym się kończy. Nie podtrzymują tego tematu ludzie. I właśnie Chrystus jest tym, który jest esencją prawdziwego przesłania Ewangelii, jest sednem. I tego Pana Jezusa wzywamy. I drodzy, niektórzy z nas, jeśli przechodzimy trudne chwile i czasami mamy kłopoty z modlitwą, wzywajmy po prostu Pana Jezusa. Panie Jezu, pomóż, zmiłuj się nade mną w moim cierpieniu. To naprawdę pomaga, bo wezwanie Pana Jezusa wiąże się z tym, że przywołujemy też ogromną, wszechpotężną moc, która jest w Panu Jezusie. To nie jest tylko puste imię Jezus. Za tym się kryje osoba potężna, przed którą demony umykały tutaj na ziemi. Choroby musiały znikać. Także wzywając Pana Jezusa przywołujemy potężną moc dla naszego dobra, a także odchodzi zła moc. Jeżeli demony się czają, jeżeli grzech gdzieś tam nas kusi, przywoływaniem Pana Jezusa dajemy odpór wszelkiemu złu. Więc wzywanie imienia Pana Jezusa to bardzo cenna rzecz. Niech nie będzie tak, że w naszej pobożności brakowało będzie wzywania Pana Jezusa. Czytamy też wspaniałe życzenia dla Koryntian. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. I tu muszę wspomnieć o pewnej słabości części chrześcijan, którą jest zasadniczy błąd logiczny. Myślenie wyłączające. Niektórzy chrześcijanie robią coś takiego, że przyjmują jedną definicję jakiegoś terminu czy jakiejś nauki. Jeżeli ktoś im powie coś innego, mówią, nie, tak nie jest. A czasami jest i tak, i tak. Jakiś czas temu w Łodzi spotkałem mojego znajomego, któremu głosiłem Ewangelię, którego ochrzciłem nawet, bo jedną, jedyną osobą w życiu ochrzciłem i nie palę się do tego, bo to nie jest mój dar. W każdym razie ten brat powiedział, że łaska Boża to jest moc Boża ku przemianie i wykluczył możliwość, że jest to niezasłużona przychylność Boża. A tymczasem jest to i jedno, i drugie. Jest to niezasłużona taka dobroć, miłość, przychylność Boga względem grzesznika, który niczym sobie na to nie zasłużył, a jednocześnie moc Boża ku przemianie, bo za łaską idzie Duch Święty. Za łaską idzie krew Baranka Bożego, więc jest to moc Boża ku przemianie również. Czytamy też o pokoju i że ten pokój pochodzi od Boga Ojca i Jezusa Chrystusa, Pana naszego. I pokój w sensie hebrajskim to jest coś więcej. Szalom to nie tylko stan bez wojny, ale tu przytoczę według Davida Sterna słowo szalom oznacza nie tylko pokój, ale i spokój, bezpieczeństwo, dobre samopoczucie, pomyślność, zdrowie, zadowolenie, sukces, wygodę, pełnię i uczciwość. Więc widzimy, że hebrajskie słowo szalom niesie w sobie wiele treści. Pamiętajmy, że apostołowie, chociaż pisali po grecku, to nadal w wielu aspektach ich myślenie było bardzo semickie, bardzo żydowskie. I nawet mówi się o czymś takim, że greka Nowego Testamentu to jest greka żydowska. Bo niektóre pojęcia były rzadko używane przez Greków, a one są używane właśnie, bo najbardziej odpowiadały hebrajskim terminom, których używali apostołowie. I tutaj pokój w sensie biblijnym, też nowotestamentowym, to Pan Jezus powiedział, daję wam taki pokój, jakiego świat nie daje. I list do Rzymian, 5 rozdział, werset 1 mówi, że usprawiedliwieni z wiary mamy pokój z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Co to znaczy? Pokój to jest też harmonijna relacja. Harmonijna relacja, którą wprowadza Ewangelia zarówno z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, jak i z bliźnimi. Zwłaszcza z dziećmi Bożymi. List do Rzymian mówi, 12 rozdział, przepraszam, jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Tak więc bardzo ważne jest, że nie zawsze wszyscy chcą mieć ten pokój. My chcemy pokojowo wyjść do ludzi, ale nie wszyscy chcą. Ale ten pokój to też pokój w trudnościach. List do Filipian zawiera taką myśl, że jeśli się zamartwiamy, to przestańmy się zamartwiać, ale powierzmy nasze prośby wraz z wyrazami wdzięczności Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł naszych myśli i serc w Jezusie Chrystusie. I właśnie ten pokój to jest na pewno pojednanie z Bogiem, życie w pokojowych relacjach z Bogiem dzięki Jezusowi Chrystusowi, zasługom Jego świętej krwi, jak i właśnie też pokój pośród trudności. I te pozdrowienia są od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Te życzenia takich dobrych rzeczy, jak łaska i pokój. Niektórzy upierają się tutaj na tym tekście, że nie jest wymieniony Duch Święty. Ale Pan Jezus powiedział, że nie zostawię was sierotami. Poślę go do was. Właśnie te dobrodziejstwa spływają na nas przez Ducha Świętego, który jest tu na ziemi i działa tutaj. Więc są to, choć dobrodziejstwa płynące od Ojca i Syna, to przez Ducha Świętego są udzielane tutaj, bo Duch Święty przyszedł jako zastępca Jezusa Chrystusa, naszego Pana na ziemi. Więc nie pomijamy tutaj trzeciej osoby. Ona w domyśle działa i jest aktywna. Zresztą zaraz się o tym przekonamy. Apostoł dziękuje Bogu za łaskę Bożą, która im została dana w Chrystusie Jezusie, i wskazuje, że właśnie w Chrystusie zostali ubogaceni we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie. Zatem ich zrozumienie Ewangelii się pogłębiło. Oni znali wiele wspaniałych rzeczy, potrafili mądrze o tym mówić. Oni żyli tym Słowem Bożym, byli bardzo bogaci. I świadectwo o Chrystusie, Ewangelia została w nich utwierdzona. Oni byli ugruntowani w wierze. W każdym razie czytamy też, że nie brak wam żadnego daru łaski. I co to za dar łaski? To są dary Ducha Świętego. Nie brakowało im właśnie darów Ducha Świętego. Mieli różne dary Ducha Świętego. I jeszcze oczekiwali objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, czyli Jego powtórnego przyjścia. Czyli można powiedzieć, wiele dobrych rzeczy w tym Kościele było. I czytamy, że Pan Jezus miał ich utwierdzić aż do końca. Także mieli być nienaganni, miał na nich nie ciążyć żaden poważny zarzut, żaden poważny grzech nie miał tego Kościoła obciążać, kiedy powróci Pan Jezus. I jest zapewnienie, że wierny jest Bóg, który ich powołał do wspólnoty Syna Jezusa Chrystusa. Także ten wierny Bóg doprowadzi sprawę ich zbawienia pomyślnie do końca. I to jest taka cudowne zapewnienie. Niektórzy z nas są ludźmi słabego sumienia, po prostu często obwiniają się, często jakoś tak są niepewni, mają jakąś taką chwiejność czasem. Spojrzenie na to, że wierny Bóg utwierdzi nas, że ten wierny Bóg nie tylko nas powołał do wspólnoty z Jezusem Chrystusem i do wspólnoty Jego Kościoła, ale On też na pewno nas doprowadzi do pomyślnego końca, to bardzo pokrzepia. Ale czy to już wszystko? Nie. Ten Kościół nie był tylko chwalony przez apostoła Pawła, choć on zaczął od chwalenia, ale miał, jak wspomniałem, mieszane świadectwo. Były dobre rzeczy, ale były i gorsze. I teraz apostoł przechodzi do wezwania do jedności. Od 10 do 17 wersetu. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloi, że wynikły spory wśród was. A mówię to dlatego, że każdy z was powiada, Ja jestem Pawłowy, a ja Apollosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. Czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł za was został ukrzyżowany? Albo w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem, prócz Kryspa i Gajusa, aby ktoś nie powiedział, że jesteście w imię moje ochrzczeni. Ochrzciłem też i dom Stefana. Poza tym nie wiem, czy kogo innego ochrzciłem. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę, i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Apostoł nie mówił tu we własnym imieniu. On w imieniu Pana Jezusa, głowy Kościoła, wzywa ten Kościół, aby jego członkowie byli jednomyślni, żeby nie było między nimi rozłamów, żeby byli zespoleni jednością myśli, jednością zdania. Czy chodziło mu o to, żeby na przykład nosili jednakowe uniformy, że byli jednakowi pod każdym względem? Na pewno nie. Chodziło o to, żeby skupili się na Jezusie Chrystusie i na Ewangelii, na tym, co jest sednem prawdy Bożej, bo niestety były u nich inne tendencje i to niebezpieczne. Domownicy Chloi, nieznanej bliżej kobiety, nawet nie wiemy, czy była chrześcijanką, ale jej domownicy, a do domowników zaliczali się zarówno członkowie rodziny, jak i niewolnicy, słudzy. Więc oni donieśli, że tam są problemy w tym kościele. Jakie problemy? Były to problemy, których na pewno nie życzyli sobie poszczególni ludzie tu wymienieni, jak Paweł, Apollos, Kefas. Niektórzy byli przywiązani do apostoła, bo głosił im słowo apostoł Paweł, i oni się zaczęli z nim nawet utożsamiać, i nawet niektórzy powoływali się na to, że on ich ochrzcił. I taki problem rzeczywiście istnieje, że czasem wbrew woli nawet danego brata ktoś się do niego przesadnie przywiązuje. Zamiast do przesłania Ewangelii, do Chrystusa, to do danego człowieka. I to jest niebezpieczne. To powodowało, że w tym kościele w Koryncie powstały stronnictwa. Niektórzy utożsamiali się właśnie z Pawłem, inni z Apollosem. Kto to był Apollos? To był Żyd z Aleksandrii, który był wspaniałym mówcą. Był wielkim takim kaznodzieją, i w tamtym społeczeństwie koryńskim i greckim popularne było zwracanie uwagi na krasomówstwo, na oratorów, na wybitnych mówców. I oni podziwiali Apollosa i powstało stronnictwo Apollosa. I tu chciałbym wyraźnie podkreślić, że to było wszystko wbrew woli czy Pawła, czy Apollosa, czy Kefasa, czyli Piotra. To ludzie sobie takie podziały stworzyli. I tutaj niektórzy z kolei opowiadali się za Kefasem, za Piotrem, bo mówili, być może Paweł nie chodził z Panem Jezusem, a Kefas, Piotr, to jest ktoś z Jerozolimy, to jest ktoś, kto był współzałożycielem kościoła w Jerozolimie, i on właśnie jest bliżej prawdy niż Paweł, który później został dołączony do grona apostołów. On chodził z Chrystusem. I takie stronnictwa powstały. A jeszcze inni mówili, nam wystarczy sam Chrystus. My nie potrzebujemy opowiadania się za danymi mówcami. I tu jest to niebezpieczeństwo właśnie nazywania się od przywódców. Ja jestem przekonany, że taki Martin Luther nie byłby zachwycony, gdyby słyszał, że niektórzy nazywają się luteranami. Jestem też przekonany, że Jan Calvin nie byłby zadowolony, żeby ludzie nazywali się kalwinami czy kalwinistami. Podobnie jak John Wesley nie byłby zadowolony, że po prostu niektórzy się nazywają Wesleyanami. I widzimy tutaj już pewien problem, że Chrystus wydawał się być podzielony. Jego ciało było podzielone, jego Kościół był podzielony. Ale czy Chrystus naprawdę jest rozdzielony? Na pewno nie. I teraz tak, jeżeli ktoś z nas przykłada szczególną wagę do jakiegoś stworzenia, do Marii, Matki Pana Jezusa, nazywanej popularnie Maryją w naszym kraju, czy do, którą trzeba szanować, którą trzeba doceniać według Słowa Bożego, bo jest dla nas pięknym przykładem pod wieloma względami. Czy też do innego jakiegokolwiek stworzenia, oprócz Jezusa Chrystusa, to pytanie brzmi, czy Maryja, czy Calvin, czy Luther, czy ktokolwiek inny, czy Wesley, czy jakiś współczesny brat został ukrzyżowany za was, za nas? Nie. W przypadku świadków Jehowy, czy ciało kierownicze zostało ukrzyżowane, czy umarło na palu za świadków Jehowy? Na pewno nie. I można by mnożyć te przykłady. Trzeba pamiętać, kto jest Zbawicielem i że to jest sedno, w tym jest moc, a nie w tych osobach. To byli posłańcy. Oni głosili Słowo Boże, głosili Chrystusa, a ludzie niepotrzebnie się podzielili wokół tych wybitnych mówców. Tu też jest pytanie, czy w imię Pawła zostaliście ochrzczeni. Wiemy, że chrzest jest zanurzającym chrztem w Jezusa Chrystusa. Znowu jest powiązany z Jezusem Chrystusem, a nie z żadnym człowiekiem. I on też włącza do wspólnoty, a nie do danego człowieka. I apostoł nie minimalizuje wagi chrztu, tylko dziękuję, że opatrznościowo tak się złożyło, że mniej osób ochrzcił, bo ta frakcja pod jego imieniem byłaby znacznie liczniejsza. Znacznie więcej ludzi by jeszcze przypisywało sobie szczególne relacje z Pawłem i związki z jego nauką. A jak wiemy, między Pawłem a Piotrem nie było różnicy. W Dziejach Apostolskich, w 15 rozdziale, apostoł Piotr tę samą Ewangelię głosi. Mówi, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa, tak jak i On. Więc to samo głosi, tę samą łaskę jako czynnik zbawienia, a nie prawo. Prawo nie jest metodą zbawienia. Natomiast łaska darowana w Chrystusie jest tą metodą. Więc widzimy, że apostoł nie pomniejsza wagi chrztu, ale zwraca uwagę, że jego głównym zadaniem jest głoszenie dobrej nowiny. Werset 17, że został posłany po to, aby głosił dobrą nowinę i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Czyli nie chciał głosić w takiej mądrości świeckiej, ludzkiej, za pomocą takich uczonych, filozoficznych argumentów lub jakichś figur retorycznych, wybitnych, ocenionych filozofii. Chciał głosić prostą Ewangelię. Proste przesłanie. I niepotrzebnie oni się podzielili. A jaka jest dzisiaj sytuacja? Dzisiaj jest jeszcze gorsza niż wtedy. Tamci ludzie nie życzyli sobie, żeby wokół nich powstały stronnictwa. A dzisiaj w chrześcijaństwie mamy do czynienia z ludźmi, którzy nie tylko, że życzą sobie, żeby wokół nich powstawały stronnictwa, ale oni się napawają tym, że ludzie za nimi idą. I posuwają się coraz dalej w uzależnianiu ludzi od siebie. Są poszczególne misje skupione wokół jakichś ludzi. I po prostu bardziej się zwraca na te osoby uwagę niż na Chrystusa. I to jest niebezpieczeństwo. Tymczasem od 18 wersetu czytamy. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem, w niwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry, gdzie uczony, gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo, natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą, bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Zatrzymajmy się na tym. Apostoł wskazuje, co jest rzeczywistą wartością, na której powinni się skupić Koryntianie i każdy z nas. Tą wartością jest mowa o krzyżu. Oczywiście nie chodzi o to narzędzie zbrodni z pierwszego wieku, Krzyż dla apostołów był słowem kluczem streszczającym prawdę o odkupieniu w Chrystusie. Chodzi o to, że prawda o odkupieniu w Chrystusie, o zbawieniu w Chrystusie, ona jest głupstwem dla ludzi, którzy idą na zatracenie, bo tam jest czas niedokonany, teraźniejszy, czyli zmierzają ku zgubie, a dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, czyli jesteśmy zbawiani, my nie jesteśmy jeszcze ostatecznie zbawieni, my jeszcze nie otrzymaliśmy chwały ostatecznej, ta nauka, ta Ewangelia jest mocą Bożą. Jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Jak czytamy w pierwszym rozdziale listu do Rzymian, brata Tytusa świadectwo pokazało nam, że ta moc w Ewangelii tkwi. My naprawdę nie potrzebujemy jakichś podpórek dla Ewangelii. Dzisiaj ludzie rozumieją jako ewangelizację bardzo hałaśliwe koncerty z jakimiś muzykami, nieraz tylko powierzchownie nawróconymi, gdzie wielkie imprezy się organizuje, po prostu coś po prostu takiego imponującego dla ciała, a tymczasem proste głoszenie Ewangelii jest nadal Bożym sposobem na zbawianie grzeszników. Za nią idzie cudowna, potężna moc ratowania zgubionego człowieka. To jest moc Boża. I Bóg Ojciec w swojej niezrównanej mądrości tak umyślił to wszystko, żeby pokazać głupotę typowo cielesnej ludzkiej mądrości, która wypływa tylko z człowieka, a nie z Boga. Tutaj Izajasz zawarł słowa: wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Pamiętamy, jak Pan Jezus też powiedział, że wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed uczonymi i mądrymi, a objawiłeś się niemowlętom, czyli takim niewyrobionym, takim początkującym. Objawienie ma moc. Co Pan Jezus powiedział do Piotra? Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, bo nie ciało i krew ci to objawiły, ale Ojciec mój, który jest w niebie. I drodzy, kiedy Ewangelia z mocą objawienia Bożego dociera do serca grzesznika, to pokonuje wszelkie przeszkody na swojej drodze i ratuje człowieka. Jest cudowną mocą Bożą. Gdzie jest mądry, gdzie uczony, czytamy, gdzie badacz wieku tego, tak? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Widzimy, do czego ten świat dochodzi ze swoją mądrością. Te poczynania, chociażby w ostatnich latach, różnych polityków, nie zajmujemy się, nie walczymy z władzami, ale widzimy, do czego to dochodzi. Widzimy, jakie filozofie się głosi też. Teraz niedawno gościł w Polsce taki bardzo niegodziwy człowiek, który głosi bardzo dziwne poglądy, że człowiek jest zwierzęciem, że można go skakować, że będzie można udoskonalić człowieka, tak technicznie jego stan, że Jezus to fake news, także głupota, czysta głupota po prostu, ale niebezpieczna, szkodliwa, bo to jest zalążek budowania państwa antychrysta przez na razie głoszenie ideologii satanistycznej, diabelskiej. Ale cóż, Bóg jest dalej na tronie i mogą sobie pyskować różni ludzie podnosić gęby ku niebu, ale i tak do Boga należy ostatnie słowo. Bo świat przez swoją mądrość nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości. Arystoteles, Platon, różni ludzie próbowali dochodzić, dociekać prawdy, ale nie wystarczy to. Całe życie można spędzić na badaniu filozofii, ale po prostu trzeba ugiąć się, bo brama prowadząca do królestwa jest niska. Trzeba upokorzyć się, przyjść z pokorą, przyjść do Jezusa Chrystusa, poprosić o ratunek właśnie tego ukrzyżowanego, zmartwychwstałego Zbawiciela, w którym jest życie Boże i którym jest radość płynąca z osobistej więzi z Ojcem i z Synem Jego. Także żadna mądrość ludzka nie dorówna, jest bezużyteczna, jeśli chodzi o zbawienie. Może być pożyteczna w różnych dziedzinach technicznych, medycznych i tak dalej. Mądrość ludzka, różne osiągnięcia, ale przez to nie poznaje się zbawienia. I Ewangelia ma moc zbawić wszystkich, którzy wierzą. Dlatego Bóg zaproponował coś, można powiedzieć, w oczach świata mizernego, nawet głupiego. Proste głoszenie Ewangelii jako ratunek dla zagubionych. Dzisiaj część Kościoła już w to nie wierzy, że to wystarczy. Część Kościoła myśli, że trzeba jakieś właśnie nadzwyczajne rzeczy podejmować, jakieś dymy puszczać, jakieś super zespoły i tak dalej, jakieś programy, 5 kroków do, 7 za i tak dalej. W każdym razie my wierzymy ciągle w moc i mądrość Bożą kryjącą się w Chrystusie. I proste głoszenie. Apostoł Paweł nazywał to głupie zwiastowanie, w tym sensie, że świat to odbiera jako niemądre. Jako ta, po prostu jest to, wydaje się słabe, wydaje się to takie mało atrakcyjne, ale w tym jest siła. Żydzi szukali znaków. Wiemy, że Pana Jezusa wielokrotnie prosili o znak, ale chociaż tak wiele znaków uczynił, nie uwierzyli w Niego, czytamy, bo bardziej umiłowali chwałę ludzką niż chwałę Bożą. Nawet chcieli Łazarza niektórzy przywódcy judejscy zabić, bo był świadectwem na rzecz cudownej mocy Zbawiciela. Także Żydzi oczekiwali króla, który ich wyzwoli spod panowania Rzymu, da im zwycięstwo nad poganami, wywyższy ich królestwo ponad wszystko. Nie bardzo rozumieli nawet 53 rozdział Księgi Izajasza. Jeden brat to zbadał, stwierdził, że raczej widzieli w tym współczującego Zbawiciela. Bardziej oczekiwali, że kiedy przyjdzie Mesjasz, to będzie takim Mesjaszem, który współczuł będzie narodowi żydowskiemu w jego cierpieniach, ale nie czuli potrzeby Zbawiciela, który by złożył zadośćuczynienie za nich, ofiarę zadośćuczynną. Nie czuli, nawet w pierwszym wieku, a dzisiaj to w ogóle jest zakazane, 53 rozdział dla odczytywania w synagogach. Także Żydzi się zawiedli, tak im się zdawało, na Panu Jezusie, przynajmniej większość, bo jednak część uwierzyła i pierwszy kościół był żydowski w Jerozolimie. W każdym razie dla Greków z kolei taki Bóg, taki Zbawiciel był też nie za mądry. Bo oni mieli takich potężnych herosów, te bóstwa, wiemy, różne swoje. A tutaj przychodzi ktoś, kto dał się zabić. No to jakoś mało imponujące. Dla Żydów Zbawiciel, który umarł na krzyżu, był zgorszeniem. Dla Greków takie bóstwo, które dało się zabić, też wydaje się nierozsądne. Więc po ludzku patrząc, nie było to dla nich, nie była to dla nich dobra propozycja. Tymczasem to, co wydaje się ludziom głupie, jest mocniejsze niż ludzie. Chrystus jest mocą Bożą i mądrością Bożą. W Nim jest zbawienie. Ludzkie plany i ludzka siła na pewno zawiodą. I teraz popatrzmy, apostoł nawiązuje do ludzi z Kościoła. 26 i dalsze wersety. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne, i to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem, aby jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubi. Apostoł wcześniej wskazał na to, co może połączyć, zjednoczyć Koryntian. Ta Ewangelia, ten Chrystus, w tym jest mądrość i moc Boża. A teraz pokazuje im, jacy oni są. Że nie są jacyś szczególnie wybitni w oczach tego świata, według miary ludzkiej. Po prostu często przeciętni ludzie, nawet niektórzy poniżej przeciętnej. Niewielu wysokiego rodu, tak? Niewielu bogatych czy wpływowych, mających wpływy w tym świecie. Ale Bóg właśnie takich wybrał, aby zawstydzić to, co mocne. Nieraz ludzie myślą, że dzięki swemu pochodzeniu, że płynie w ich żyłach błękitna krew, czy też, że mają dobre wychowanie, czy też należą do dobrego kościoła, że czy jakieś zasługi mają dla społeczeństwa, że to sprawi, że Bóg ich musi wręcz wybrać. Tak jak kiedyś jeden pastor to mnie określił, Pan Bóg jest dobry i ja jestem dobry, więc pasujemy do siebie. To nie jest tak, drodzy. Właśnie Bóg wybiera takich, na których świat już położył kreskę. I Bóg jest specjalistą od spraw beznadziejnych i od beznadziejnych przypadków. Ratuje ludzi, którzy wydaje się, że nie nadają się do niczego. Kiedyś członek zboru braterskiego, który mnie znał jeszcze jako świadka Jehowy, bo 18 lat byłem świadkiem Jehowy w latach 1983 do 2001, powiedział, ty jesteś zatwardziałym świadkiem Jehowy. Bóg, widać, miał swój plan i skruszył i moje serce. Mimo, że byłem filarem działalności świadków Jehowy w moim mieście Toruniu, po prostu zajął się także i mną. Bo czytamy, że żaden człowiek nie ma się chełpić przed obliczem Bożym. To jeżeli ktokolwiek ku swemu zbawieniu na czymkolwiek polega, oprócz Chrystusa, którego Bóg dał, oprócz tego Bożego zamierzenia związanego z Jezusem Chrystusem, skoncentrowanego na Nim, na Jego śmierci i zmartwychwstaniu, to jest w wielkim błędzie. Czytamy, dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie. Dzięki komu? Dzięki Bogu Ojcu. To Bóg Ojciec pociąga ludzi do Jezusa Chrystusa. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec. Wszystko, co daje mi Ojciec, przyjdzie do mnie. A tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Jeżeli ktoś z nas się czuje zbyt grzeszny, żeby przyjść do Jezusa Chrystusa, On powiedział, nie odrzucę takiego człowieka. Przyjmę każdego, kto przyjdzie z woli Ojca. Czytamy też, że stał się dla nas mądrością od Boga. W Chrystusie są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. To jest niewyczerpana studnia, bez dna. To po prostu bez końca możemy poznawać i zachwycać się Chrystusem, Jego Ewangelią. Jest sprawiedliwością. Bóg jest sprawiedliwy. On nie mógł tak zamieść pod dywan naszych grzechów, powiedzieć, wiecie co, dajmy sobie spokój. Trudno, było co było. Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Odtąd starajcie się być dobrzy, a ja wam to wszystko wykreślę. Nie. Musiał Bóg rozprawić się z naszym grzechem i właśnie taki mądry sposób obrał, że Chrystusa obarczył naszym grzechem. Żeby On z Nim się rozprawił. Żeby i On jako sprawiedliwy cierpiał za niesprawiedliwych, aby nas przyprowadzić do Boga. Nie potrafimy do końca zrozumieć dzieła krzyża, ale prawda jest taka, że dochodzi tam do cudownej wymiany. Chrystus bierze od nas to, co najgorsze, a daje nam to, co najlepsze. Jak to można streścić? Niepojęta, święta, czysta miłość Boga do nas i Jezusa Chrystusa. I właśnie On jest też dla nas uświęceniem. Bez krwi Baranka Bożego nie można być uświęconym. W mojej poprzedniej organizacji znałem ludzi, którzy bardzo dobrze zaczynali. Po prostu porzucili jakiś alkohol, jakieś inne problemy, a czasem potem wracali. Bo to była tylko reforma. To była reforma zewnętrzna. A tu trzeba uświęcenia przez krew Baranka. Tu trzeba osobistej relacji z Panem Jezusem. Tu trzeba narodzenia z góry, duchowego odrodzenia. I Pan Jezus jest też dla nas odkupieniem. On nas wykupił spod władzy diabła. My już do diabła nie należymy. I nigdy tam nie wracajmy. Ten świat nie ma nic takiego ciekawego, za czym warto by było pójść. Aby jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubi. W Panu się chlubić trzeba. Księga Jeremiasza mówi, nie będę parafrazował, przeczytajmy Jeremiasza, 9 rozdział. Czym możemy się chlubić? 9 rozdział, 23 i 24 werset. Od 22 właściwie. 22, 23. Tak mówi Pan, niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością i niech się nie chlubi mocarz swoją mocą. Niech się nie chlubi bogacz swoim bogactwem. Lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie. Iż ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie, mówi Pan. Jeśli mamy się w czym chlubić, to w naszym Panu, w dziele Bożym. I dlatego Koryntianie robili kolosalny błąd, że chlubili się ludźmi. przykładali do nich wagę. I apostoł prostą argumentacją pokazuje: wy się zjednoczcie w Ewangelii. Ona jest mocą Bożą. W niej, w Chrystusie, który jest sednem Ewangelii, jest moc Boża i mądrość Boża. Na nim się skupcie, a nie na tych wszystkich jakichś rzeczach, które was dzielą, czy na osobach, które wyróżniacie. To jest też lekarstwo na podziały Kościoła. Czasami nieco inaczej rozumiemy Ewangelię. Czasami niektórzy mają inne nieco pojęcie, ale skupmy się na samym sednie. Jest nas i tak niewiele osób w chrześcijaństwie ewangelicznym, że niepotrzebnie nieraz się dzielimy. Staramy się skupić na tym, co nas może zjednoczyć. Na Chrystusie, na Ewangelii. I nie dajmy się diabłu podzielić. Nie dajmy, żeby zatruł to naszą studnię. Żeby odebrał nam radość. W Chrystusie, w Jego Ewangelii znajdziemy jedność. I pamiętajmy, żeby też nie psuć naszych braci przez przesadne pochwały. Bo czasami niektóre osoby też psują niektórych braci, kaznodziejów, po prostu przesadnie ich chwaląc. To też jest niedobre. To też jest niedobre. Możemy podziękować danemu bratu za kazanie, za jego służbę też wydawniczą czy inną, ale nie przesadzajmy z tym chwaleniem, żeby po prostu nie była chwała człowiekowi oddana. Zresztą każdy przyzwoity brat zawsze powie na taką pochwałę. No chwała Bogu za to. Dzięki niech będą Bogu. Dzięki niech będą Bogu. Amen. Amen.